Wiecie co, naprawdę to jest radość być w Kościele Bożym i widzieć wierzących, widzieć braci i siostry. Wiecie dlaczego? Bo by nas tu nie było, gdyby nie Pan Bóg. Bo by nas by nie było, gdyby nie Jezus Chrystus. Przed chwilą wspominaliśmy Jezusa i zwiastowaliśmy, że przyjdzie w swojej chwale. I tak będzie. I dzięki tej ofierze jesteśmy tutaj razem. Jesteśmy braćmi i siostrami. Chwała Bogu. Amen? Zgadzacie się z tym? No to super. Pomodlimy się, co? Schylmy głowy. Panie Wszechmogący, tak chcę Ci dziękować za Twoją łaskę. Chcę Ci dziękować, Panie, za Twój Kościół. Chcę Ci dziękować za Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, cudownego, wspaniałego, umiłowanego. Za ofiarę Jezusa na krzyżu. Za to, że w Twojej miłości i miłosierdziu, Panie, możemy dostępować tej łaski właśnie, cieszyć się Twoją obecnością i swoją obecnością w Tobie, Panie, przede wszystkim. I chcemy oddawać Ci chwałę we wszystkim. Panie, ja proszę Cię o to słowo, aby to było słowo od Ciebie do Kościoła. Proszę Cię, abyś używał mnie jako Twojego zwiastuna tego słowa, Panie, żeby nic to niepotrzebne nie wychodziło z moich ust. I proszę Cię nade wszystko, abyś odebrał sobie z tego chwałę. Amen. Ja poczułem przewiew. Bożena ma wachlarz, więc to też każdy sobie radzi jak może. Woda już jest i jest rozdawana. Słuchajcie, kochani, dzisiaj chciałbym znowu pochylić się dalej nad listem do Filipian. To już jest czwarte moje spotkanie z tym listem tutaj i ciągle pierwszy rozdział. Będziemy czytać z pierwszego listu do Filipian od 12 wersetu do 18. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. Także więzy moje za sprawę Chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym. A większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością bezbojaźnie głosić Słowo Boże. Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa zazdrości i przekory, inni natomiast w dobrej myśli. Jedni z miłości, wiedząc, że jestem tu, aby bronić Ewangelii. Drudzy zaś głoszą Chrystusa z kłótliwości, nieszczerze, sądząc, że wzmogą przez to ucisk więzów moich. Lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany. Czy obłudnie, czy szczerze, z tego się raduję i radować będę. Mamy apostoła Pawła, który jest uwięziony. I to różnie. Niektórzy twierdzą, że to było więzienie w Rzymie. Niektórzy w Cezarei. Jest też taka opcja. Ja się do niej przychylam, że był uwięziony w Efezie, dlatego że ta odległość pomiędzy Efezem a Filipią to mniej więcej 7-8 dni drogi, więc ta wymiana informacji, wymiana listów, pomocy Filipian dla Pawła była taka mocna, taka intensywna. Gdyby to miało być w Rzymie, no to jest ponad miesiąc drogi, więc to już nie byłoby takie łatwe, ale to nieważne. Apostoł Paweł został uwięziony za to, że mówi o Jezusie. Jest, tutaj czytamy na zamku, dosłownie jest w pretorium, takim miejscu, gdzie dowódca wojska rzymskiego stacjonował, gdzie było też takie miejsce, które było aresztem. I tam apostoł Paweł jest w odosobnieniu. Wiecie co, wam coś powiem. Więzienie to nie jest nic fajnego. Kto wie, kto był, ten wie. Tak się złożyło, że też trochę czasu w więzieniu spędziłem i wiem, że to nie jest nic fajnego. I dla tych, którzy tam siedzą, i dla tych, którzy tam pracują tak naprawdę. Trudny czas. Odosobnienie. I apostoł Paweł znalazł się w takim miejscu. Gdzieś, gdzie był właśnie zamknięty, odosobniony, być może doprowadzony w kajdanach, skuty jakimiś łańcuchami. Gdzie był popchnięty, znieważony. To jedzenie więzienne dzisiaj się dba o więźniów, a to jest pierwszy wiek. To więzienie nie było takie super, że miał 3 diety do wyboru. Tam strażnik nosił przy sobie jakiś bicz, który mógł uderzyć więźnia. I Paweł, mimo tego, że był obywatelem rzymskim, był w takim miejscu. Kto z was chciałby być w takim miejscu dzisiaj? Ja nie. I można sobie powiedzieć, jak człowiek reaguje, kiedy dzieją mu się złe rzeczy, kiedy dzieje mu się krzywda. Paweł przecież zdobył wspaniałe wykształcenie. On był uczniem samego Gamaliela, był faryzeuszem, obywatelem rzymskim.
gdyby nie spotkał Jezusa w drodze do Damaszku, jego życie wyglądałoby zupełnie inaczej. Byłby szanowanym obywatelem, miałby posłuch, byłby rabinem, być może miałby, na pewno miałby rodzinę, dom, nie musiałby chodzić od miasta do miasta, spotykać się z nieznajomymi ludźmi. I taki człowiek dla Ewangelii, bo on nic złego nie zrobił, dla Ewangelii, tylko dlatego, że głosił Jezusa, został uwięziony. I mógł powiedzieć tak, dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego? Przecież nic złego nie zrobiłem. Nikomu nic nie ukradłem, nikomu nic nie zabrałem, nie znieważyłem nikogo, nie pobiłem, nie zabiłem. A jednak jestem w więzieniu. O co tu w tym wszystkim chodzi? Panie Boże, gdzie Ty jesteś? Dlaczego na to pozwalasz? Dlaczego? A może Ty o mnie zapomniałeś? A może to wszystko jakaś łuda? A może to jakaś pomyłka? O, dziękuję bardzo. A może jeszcze różnych, a może. To nie tak powinno wyglądać. To nie tak miało być. Ale Paweł zupełnie inaczej do tego podchodzi. Narracja Pawła z więzienia jest zupełnie inna. On nie patrzy na swoje kajdany. On nie patrzy na swoje cierpienie, ale co mówi? Chcę, bracia, abyście wiedzieli, że przez to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku krzywieniu Ewangelii. Słuchajcie, ja jestem w więzieniu. Ja jestem skuty kajdanami. No ta dieta nie jest najlepsza. W odosobnieniu, może zimno w nocy. Jakiś płaszcz może dostał, może nie dostał wtedy. Ale to jest nieważne. To, co mnie spotkało, ma wpływ na to, że Ewangelia jest głoszona. Bóg się nie pomylił. Boga nie obchodzę ja. Ale Bóg ma plan, który wykonuje i będzie wykonywał. I ja, apostoł, myśli sobie Paweł, jestem częścią tego planu. I to moje cierpienie to jest tylko tutaj, chwila. Ale to ma ogromny wpływ na Boże dzieło na świecie. Kto miał tym Rzymianom głosić Ewangelię w tym pretorium? Kto? Znalazł się więzień, który strażnikowi powiedział o Jezusie. Zmiana przed następny jakiś strażnik. Znowu usłyszał o Jezusie. Może zaczęli rozmawiać między sobą. Gdzieś dalej. Może jakiś oficer tej straży usłyszał. I tak dalej, i tak dalej. Czytamy, że nie tylko żołnierze, nie tylko ci, którzy byli na zamku, ale ta informacja. Dlaczego ten Żyd siedzi w więzieniu? Ten Żyd, który nikomu nie zrobił krzywdy. Dlaczego siedzi w więzieniu? Zaczęła się rozchodzić. Mało tego. Czytamy dalej, że apostoł Paweł cieszy się z tego, że to jego uwięzienie miało wpływ na to, że ci, którzy są w kościele, zaczęli odważniej głosić Boże Słowo. Jakiś lęk, jakiś strach upadł. I odwaga weszła w serce tych ludzi, tych braci. I zaczęli głosić z żarliwością Boże Słowo. Słuchajcie, ile razy jesteśmy w miejscu, kiedy spotyka nas coś złego? Ile razy jesteśmy w miejscu, gdzie dotyka nas niesprawiedliwość? Może jakieś uwięzienie, choroba, ból, strata pracy, niepewność. Słuchajcie, rozejrzyjmy się. Ilu braci i sióstr wokół nas, siedzących w tych ławkach, nie tak dawno stracili swoje domy. Opuścili swoje miejsce, gdzie dorastali, gdzie żyli. Dlaczego? Przecież nic złego nikomu nie zrobili. I mogliby powiedzieć równie dobrze. Panie Boże, czy o nas zapomniałeś? Co takiego się wydarzyło, że nie patrzysz na nas łaskawie? Dlaczego? Jedna walizka pod pachę i przez pół Europy. Dlaczego? Ale nie możemy patrzeć na nasze życie przez nasze kajdany. Nie możemy. Apostoł Paweł tak nie robił. On miał też wady. On nie był doskonały. Ale jest to dla nas lekcją spojrzenia na to, co go otaczało. Nie przez perspektywę siebie, swojego cierpienia, swoich kajdan, ale wpatrzenia się w Jezusa Chrystusa.
Jest taka pieśń stara. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Znacie ją? Dobrze ją znamy, nie?
Zwróć swój wzrok na Jezusa. I apostoł Paweł nie miał pretensji do Boga. I apostoł Paweł nie żalił się, nie utyskiwał nad swoim losem, ale mówi: jestem częścią Bożego planu. Przeze mnie Ewangelia, chwała Bogu, rozchodzi się do tych, do których wydawałoby się, że nie ma szans dotrzeć. I takie dwa przykłady chciałem podać. Wiecie co, jeden z mojego życia. Kilka lat temu, gdy się rozchorowałem, trafiłem do szpitala w Słupsku. Już 4 lata minęło. I strasznie bałem się tam jechać. Bałem się operacji, bałem się tego, co będzie dalej ze mną. Myślałem, że to już może koniec mój na ziemi się zbliża. I naprawdę się bałem. I pamiętam, jak moja żona zawiozła mnie do szpitala. Siedliśmy na takich krzesłach przed wejściem na oddział, bo nie było miejsca na oddziale. Musiałem poczekać, aż się miejsce zwolni. I to chyba ze 2 albo 3 godziny czekaliśmy na to miejsce. Wiecie co? To były strasznie długie 2 albo 3 godziny w moim życiu. Ja się tak bałem. Wiedziałem, że zaraz Ksymena wyjedzie, zostanę sam z tym wszystkim. I bardzo się bałem. Modliłem się, tak. Ufałem Bogu, tak. Ale bardzo się bałem. Po tych 2-3 godzinach wychodzi pielęgniarka i mówi: panie Witoldzie, zapraszam serdecznie na oddział, też się już miejsce zwolniło. Tylko proszę podejść do tego kontuaru, tam do pielęgniarki dyżurnej, tam trzeba będzie taką ankietę jeszcze wypełnić. No i stanąłem. A przede mną stoi mężczyzna. Widziałem tylko jego plecy, siwe włosy. I zaczyna mówić do pielęgniarki, bo on się wypisywał. Się okazało, że to właśnie na niego czekałem te 2-3 godziny, żeby on opuścił oddział. I słyszę ten głos i go znam, ten głos. No znam ten głos. Znam tego człowieka. Odwraca się tak bokiem patrzę. No siwa broda, siwe włosy, głos. No mówię, no przecież to jest nasz brat. I on mnie zobaczył. Mówi: Witek, co ty tu robisz? Henryk, mówię, bo tak ma na imię. A ty? On mówi: wiesz co, niesamowita rzecz. Trafiłem tutaj na ten oddział. 3 dni tu spędziłem, czy 4. I powiem ci: stary, jakie to jest miejsce do głoszenia Ewangelii. Jakie to jest niesamowite miejsce do głoszenia Ewangelii. Te 3 dni czy 4 przeleciały mi tak szybko, że nawet nie wiem, czy wszystkie badania mi zrobili i wszystko, co trzeba. Pewnie tak, ale to nieważne. Słuchaj, tu ludzie potrzebują usłyszeć o Jezusie. I mówi: wierzę, że Bóg przyprowadził mnie po to, żeby mówił o Jezusie. No ściskaliśmy się, on wziął torbę pod pachę i wyszedł z oddziału. A ja wchodzę na salę. Stawiam torbę obok łóżka, które ma być moje. Patrzę na tą tabliczkę. Na imię i nazwisko, bo to została jeszcze karta. No tego brata naszego. Więc jego łóżko mam zająć. Siadłem na tym łóżku, wyciągam jakieś rzeczy, butelkę z wodą i wyciągam co? No wyciągam Biblię, nie? Właśnie tą. Specjalnie dzisiaj wziąłem ten przekład warszawski, bo tę Biblię miałem wtedy przy sobie, kładę. I pan taki, on wtedy miał 77 lat, pamiętam to bardzo dobrze, mówi do mnie: pan ma taką samą Biblię na zamek zasuwaną, zamykaną, jak ten pan Henryk, który tu leżał. Mówię: no mam, taką samą. Wie pan co, ten pan Henryk to przez 4 dni nic nie robił, tylko opowiadał o Jezusie. No, a ja mam tyle pytań, rozmów niedokończonych. Wiecie, jak wyglądały te 3 dni, nie? Moje w szpitalu. Bałem się, tak. Ale nie patrzyłem na swoje cierpienie. Dzięki Bogu tylko. Dzięki Bogu.
Dzięki Bogu tak było. Wycierpimy, to Boga w tym nie ma? Zapomniał o nas? Zrobił sobie wakacje, przerwę? Chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. W pewnym niemieckim mieście zebrali się wierzący i założyli kościół, zbór baptystyczny. Zebrali się, mieli pastora, kupili ziemię, postawili kaplicę, spotykali się co niedziela, zwiastowali Boże Słowo, były kazania, służby, spotykali się po domach, spotykali się na łamaniu chleba, na wieczerzy. Wychodzili na miasto, głosili Ewangelię i ten zbór sobie trwał. Ale kiedy kanclerzem Niemiec został Adolf Hitler, polityka Niemiec była bardzo agresywna wobec świata. I wybuchła II wojna światowa. I w 1945 roku do tego miasta zaczęła się zbliżać Armia Czerwona. I ci ludzie zaczęli się bać. Bo wiedzieli, że tam, gdzie Sowieci przychodzą, tam miasta są plądrowane, kobiety gwałcone, palone domy, wszystko jest wywożone, kradzione, niszczone. Spójrzmy na dzisiaj wiadomości, co było w Buczy chociażby. To samo było tutaj w 1945 roku na wojnie, II wojnie światowej. I ci ludzie postanowili opuścić to miasto. Nie wszyscy, ale większość. I wyjechać dalej na zachód, w głąb swojego państwa. I zostawiali swój dobytek, swoje domy, mieszkania, rodzinę, znajomych. Zostawili swój kościół, gdzie się spotykali co niedziela. I być może mówili, myśleli sobie, dlaczego to się nas spotyka? Co takiego się wydarzyło? Po co to jest? Panie Boże, gdzie jesteś? I 4 marca 1945 roku armia radziecka wkroczyła do tego miasta. To miasto nazywało się wtedy Kesslin. I na mocy traktatu w Jałcie to miasto zostało przekazane Polsce. I dzisiaj należy do Polski. Dzisiaj nazywa się Koszalin. I w tym miejscu, gdzie prawie 80 lat temu spotykali się wierzący, dzisiaj znowu spotykają się wierzący. W tym samym miejscu stoi budynek, w którym teraz jesteśmy. I w tym miejscu dzisiaj schronienie znajdują ci, którzy uciekają od wojny. Nie ma w tym Pana Boga? Nie patrzmy na swoje kajdany. Patrzmy na Jezusa. Patrzmy na Jezusa. Bo Bóg ma swój plan i On go wykona. I apostoł Paweł dobrze wiedział, że też jest częścią tego planu. Siostro i bracie, my też jesteśmy częścią Bożego planu. My też. I jesteśmy od tego, aby to Boże dzieło wykonywać na ziemi. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Tak powiedział Jezus Chrystus. Mistrz i nauczyciel apostoła Pawła. Wierzę, że mistrz i nauczyciel Sławka, Agnieszki, Jarka, Kasi, Tadeusza, Huberta, Mai, Ksymeny, Ani, Mateusza, Witka. Tak powiedział. Bez względu na okoliczności. To jest Twoje moje powołanie. I apostoł Paweł pisze dalej tak. Słuchajcie, i ludzie zaczęli głosić Boże Słowo. Z różnych przyczyn. Niektórzy faktycznie z miłości. Niektórzy faktycznie dlatego, że kochają Jezusa i chcą wskazać na to, że moja służba, pisze apostoł Paweł, to jest służba Chrystusowi i to jest dobra służba. Ale inni z zupełnie innego powodu. Inni z zawiści. Inni nieszczerzy, z kłótliwości, chcąc jeszcze pokazać, że ten Paweł to jest do bani. Zobaczcie, taki wielki apostoł, taki nauczyciel. I co siedzi w więzieniu dzisiaj, nie? Wielki nauczyciel, zamiast głosić Słowo Boże,
Zamiast być w kościele, to on gdzieś tam w więzieniu sobie siedzi. Dał się zamknąć. Obywatel rzymski jeszcze się na swoje obywatelstwo powoływał. Różne są powody głoszenia Ewangelii. Paweł o tym wiedział. Ale co mówi? I cóż z tego? I cóż z tego? Nie ja będę oceniał. Oczywiście. To nie znaczy, że dzieci Boże mają nie patrzeć na grzech i mają pobłażać grzechowi. To nie o to chodzi. To Paweł w tym liście napominał. Ale kiedy chodzi o głoszenie Chrystusa Ewangelii, Paweł mówi tak, cóż z tego? Każdy z nas stanie przed Bogiem i każdy zda relację ze swojego życia, ze swojego zaniechania, ale także z pobudek, z których wykonywał pewne rzeczy. Także głoszenie Bożego Słowa. Ale na dzisiaj, na tu i teraz, Paweł mówi, najważniejsze, że zwiastowany jest Jezus Chrystus. Najważniejsze, że zwiastowana jest Ewangelia. Oczywiście, w liście do Galacjan czytamy w pierwszym rozdziale, że ci, którzy będą głosić inną Ewangelię, będą jacy? Przeklęci. Ale tu jest zwiastowana prawdziwa Ewangelia. My różnimy się między sobą. Patrzymy na inne denominacje, patrzymy na nawet tej denominacji, na różne zbory, na różnych braci, siostry i czasami mówimy, jak? Dlaczego? Wiecie co, ja wam powiem szczerze, ja sam się bardzo mocno ostatnio borykałem z takim zniechęceniem i taką krytyką ogromną. Jak tak można? Dlaczego? I chwała Bogu za ten Kościół, za braci. Za to, że postawił Pan Jezus braci tutaj na drodze i mogłem powiedzieć jedni drugim grzechy, tak? Wyznawajcie. Mogłem to powiedzieć i oni się modlą i modlili o mnie i chwała Bogu za to. Bo o to chodzi, żeby nie była głoszona Ewangelia cierpienia, Ewangelia smutku, czy Ewangelia sukcesu i powodzenia. Ale chodzi o to, że była głoszona Ewangelia Jezusa Chrystusa. O to chodzi. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Każdy z nas odpowie przed Panem ze swojego życia, co z tym talentem swoim zrobił. Lecz o co chodzi? Byle tylko wszystkimi sposobami Chrystus był zwiastowany. Czy obłudnie, czy szczerze? Z tego się raduję. I radować będę. Tak pisze apostoł Paweł. I dalej w 19-20 wersecie pisze tak. Wiem bowiem, że przez modlitwę waszą i pomoc Ducha Jezusa Chrystusa wyjdzie mi to ku wybawieniu, według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz przez śmiałe wystąpienie, jak zawsze, tak i teraz uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć. Paweł nie wiedział, co go czeka. Nie wiedział, jaki będzie wyrok sądu. Czy w ogóle dotrwa do tego wyroku. Ale wie jedno, że jest w rękach Boga. Jako Boże dziecko, jako ten, dla którego także Jezus Chrystus zmarł na krzyżu, a potem zmartwychwstał. Cokolwiek by się nie działo, nie będzie zawstydzony. Jest w rękach Boga i do Niego należy. I Chrystus przez Niego będzie uwielbiony. Czy przez życie, czy przez śmierć. Paweł nie patrzył na kajdany swojego życia. Paweł nie patrzył na okoliczności. Patrzył na Jezusa. Patrzył na Jezusa. Wiecie, co mamy napisane na budynku? Wiecie? Albowiem dla mnie życiem jest... Jeszcze raz. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. To mamy napisane na budynku kaplicy. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Czy umieramy, czy żyjemy? Państwo jesteśmy. Cokolwiek by się nie działo, należymy do Boga. W jakich okolicznościach byśmy życia nie stanęli? Należymy do Boga. Moim życiem jest Chrystus. Czy twoim życiem jest Chrystus? Czy moim życiem jest Chrystus? Różnie to bywa. Kościół jest po to, aby służyć Bogu. Pamiętajmy o tym. Ja jestem po to, aby służyć Bogu. Ty jesteś po to, aby służyć Bogu. A nie dlatego, żeby Bóg służył mi, Tobie czy Kościołowi. Nie zapominajmy o tym. Jesteś po to, aby służyć Bogu. Niezależnie od okoliczności, miejsca, gdzie stoisz. Różnie jest. To nie znaczy, że teraz nie będzie upadków. Cały czas na najwyższych obrotach. Wiem, tak się nie da. To byłoby cudownie, gdyby tak było. Ale zwróć swój wzrok na Chrystusa. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Nie patrz na życie przez twoje kajdany. Nie będziemy? Ja nie chcę. Nie wychodzi. Czasami nie wychodzi, ale nie chcę. Niech nam Pan Bóg błogosławi. Niech nam Pan Bóg błogosławi, niech nas obdarza tą mocą właśnie swoją i łaską. I niech przeprowadza w pewności Jego obecności przez wszystkie meandry naszego życia. Posłuchajcie, prawda jest taka. Idziemy do nieba. I to jest cudowne. A póki jesteśmy w ciele, zwiastujmy Chrystusa. Nie patrzmy na innych. Nie patrzmy na swoje kajdany, na czyjeś kajdany. Patrzmy na Jezusa. Amen.